Cała Rada Bezpieczeństwa nie była wyłącznie po to, aby przygotować opinię publiczną do prezydenckiego weta. To byłaby nomen omen niepowetowana strata.
O programie SAFE będą dziś dyskutować posłowie w Sejmie. A w trakcie RBN-u rozmawiano także o Radzie Pokoju, międzynarodowym organie tworzonym przez Donalda Trumpa. Premier stwierdził, że Polska nie przystąpi do prac tej rady, ale Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta domaga się oficjalnego stanowiska rządu w tej sprawie.
Mam dla Państwa złą informację. Polacy nadal nie wiedzą, czy rząd jest zwolennikiem wejścia do pokoju, czy też jest zwolennikiem decyzji negatywnej. Myślę, że warto tę dyskusję prowadzić także i w relacji z samym rządem.
Za tydzień w Waszyngtonie odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, na które Polska otrzymała zaproszenie. Rząd proponuje, by Karol Nawrocki udał się tam najwyżej w roli obserwatora. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nazwał kapiszonem część posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która dotyczyła jego osoby, a dokładnie jego kontaktów.
Kancelaria Prezydenta, powołując się na doniesienia powiązanych z pisem mediów, pyta o kontakty marszałka Czarzastego z Rosjanką, która ma również polskie obywatelstwo. Służby odpowiadają, że nie ma w tej kwestii żadnych zastrzeżeń, a sam zainteresowany przebieg spotkania ocenia tak.
W sprawie sejfu i w sprawie Rady Pokoju wymiana informacji, porządna dyskusja. W sprawie trzeciej, czyli mojej, kapiszon. Jedziemy dalej.
Marszałka Sejmu zapytałem o zarzuty współpracowników prezydenta, którzy po posiedzeniu RBN-u zarzucili mu milczenie w tej sprawie.
Ja nie mogę komentować tych samych rzeczy, które są od miesiąca w domenie publicznej. Ile można robić to samo?
Marszałek Sejmu jako druga osoba w państwie jest pod ochroną i kontrolą służb specjalnych. Maciej Kluczka, TOK FM.
O północy zaczął się w Niemczech 24-godzinny strajk pilotów Lufthansy. Odwołane są wszystkie starty samolotów z niemieckich portów lotniczych. To efekt braku postępu w negocjacjach na temat przyszłości zakładowego systemu emerytur. W akcji udział zapowiedziało prawie 5 tysięcy pilotów i personelu pokładowego. Ułamki sekund dzieliły Damiana Żurka od medalu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Nasz panczenista brąz na 1000 metrów przegrał o 0,07 sekundy. A widział to na własne oczy wysłannik TOK FM na igrzyska Przemysław Pozowski.
Na Jordana Stolca nie było mocnych. Amerykanin pobił rekord olimpijski, ale trzecie miejsce było w zasięgu Polaka.
Ludzie nie zapamiętają mnie, że byłem czwarty na igrzyskach, tylko zapamiętują 1, 2, 3, ale ja jestem z tego dumny i zostanie to ze mną, bo udowodniłem sobie, że jestem na najwyższym poziomie.
Pecha miał Piotr Michalski, któremu 4 lata temu do brązu zabrakło 0,03 sekundy. Tym razem to niedozwolony manewr rywala sprawił, że mógł zapomnieć o dobrym miejscu.
No trudno, taki jest sport. Austriak też chciał dzisiaj spełnić swoje marzenia i jechał najszybciej jak mógł.
A nasi panczeniści będą mieli jeszcze szansę odkuć się na krótszym dystansie 500 metrów. Z Mediolanu Przemysław Pozowski, TOK FM.
Czy Państwo to już czują? Zapach smażonego drożdżowego ciasta niesie się po całej Polsce. Dziś tłusty czwartek, przez wielu cukierników nazywany najtrudniejszym dniem roku. Paulina Nawrocka zajrzała z mikrofonem na zaplecze cukierni Cichowscy, jednej z najstarszych w Krakowie.
Lubi Pani ten czas tłusty czwartkowy, czy niekoniecznie?
Jest to ciężki czas.
Pan tu widzę, bicepsy ma silne od tego ciasta.
No, ktoś musi.
Przygotowujemy ciasto, dzielimy na te porcje, a tutaj pod piecem te pączki.
A tu cieplutko? Sobie, no. Tak. Więc sobie wyrastają powolutku. Ile na takiej jednej wchodzi?
40 sztuk. I one sobie tak rosną.
Rosną pączuszki. Ponoć to najtrudniejszy tydzień roku.
Dokładnie tak. To tak? Jest właśnie taki okres, w którym wymaga dość sporo pracy i zaangażowania.
Śnią się panu pączki po nocach?
W sumie to już jestem na tyle przyzwyczajony, że nie miewam już takich snów.
Każdego roku w Polsce w tłusty czwartek sprzedaje się średnio 100 milionów pączków. Dziś będzie dość ciepło, ale pochmurno. Najwięcej przejaśnień na południu kraju. W pozostałych regionach opady deszczu lub mrzawki. Na północy i północnym wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do plus 12 na południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM.
Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza na czołówce o przepychankach wokół programu SAFE. Czy prezydent zdecyduje się na weto? Rząd musi się spieszyć. Porozumienie z Komisją Europejską ma być zawarte jeszcze w marcu, a umowy na projekty podpisane do końca maja. Do tego konieczne jest uchwalenie ustawy, która ureguluje gospodarowanie pieniędzmi i stworzenie odpowiedniego funduszu zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rząd przyjął ustawę wczoraj. Chce, by do końca tygodnia przegłosował ją Sejm. Na końcu musi ją podpisać prezydent Karol Nawrocki. Tu zaczynają się schody. Z otoczenia prezydenta od kilku dni płyną sygnały, że z podpisem może być różnie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz martwił się, że pieniądze z Sejm nie będą mogły być przeznaczone na zakupy amerykańskiego sprzętu. Były szef MON Mariusz Błaszczak stwierdził, że za ich sprawą Niemcy odbudują swój przemysł zbrojeniowy. Program SAFE służy budowie potencjału i potęgi niemieckiego biznesu obronnego kosztem polskich sił zbrojnych, oświadczył we wtorek z kolei w Radiu Tok FM rzecznik PiSu Rafał Bochenek. W tym samym dniu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że unijny program w żaden sposób nie blokuje realizowanych już zakupów uzbrojenia. A wczoraj także u nas na naszej antenie pytany o to, co by było, gdyby Nawrocki zawetował ustawę, odpowiadał: myślę, że pan prezydent zrobiłby sobie gigantyczny problem. Niechęć do przyjęcia środków byłaby przeciwko naszej suwerenności, a na pewno przeciwko naszemu bezpieczeństwu, mówił Kosiniak-Kamysz. Jak słyszy nieoficjalnie Gazeta Wyborcza, w rządzie trwają rozmowy o planie awaryjnym na wypadek prezydenckiego weta. Przeważa opinia, że taka opcja byłaby niewyobrażalna. Polska po prostu nie ma innej drogi do tak taniego sfinansowania modernizacji wojska. W Gazecie Wyborczej także o związkach nieformalnych. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem o statusie osoby najbliższej, który jest wynikiem kompromisu PSL-u i Nowej Lewicy. Prace, jak Państwo wiedzą, trwały 2 lata nad tym projektem. Aktualnie politycy zastanawiają się, czy powołać specjalną komisję do prac nad projektem. Za tym optuje PSL, ale Lewica obawia się powtórki z komisji aborcyjnej, która przeszła w stan zamrożenia, ale ponoć ma być w najbliższym czasie odmrożona, bo po związkach partnerskich ma nadejść czas właśnie na projekty aborcyjne, a są 4 w tej komisji. Rzeczpospolita o tym, że Trybunał ma być pisowski albo żaden. Piotr Szymaniak pisze, że nie ma granic żenady, których nie można przekroczyć, by pokrzyżować szyki politycznym przeciwnikom. Pokazuje to wniosek posłów PiSu o stwierdzenie niekonstytucyjności własnej ustawy. Władysław Bartoszewski, narzekając na nasze narodowe przywary, zły stosunek do samego siebie, podejrzliwość, kłótliwość, swarliwość, nienawiść, kompleksy, kończył tę wyliczankę smutną konstatacją, że aby jeden drugiemu mógł dojechać dobrze, gotów jest przy okazji popełnić samobójstwo. Diagnoza, jak wiele innych bombotów nieżyjącego już byłego szefa MSZ-u, niestety wciąż jest aktualna. Przykładem jest ostatni wniosek posłów PiSu do Trybunału Konstytucyjnego. Domagają się stwierdzenia niezgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału. No i w ogóle im nie przeszkadza, że tę ustawę, którą teraz kwestionują, to wcześniej przyjmowali, bo przecież do zapisu ta ustawa weszła w życie. Przez lata nie przeszkadzało też nic tej partii, w oparciu o kwestionowane teraz przepisy, powoływać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale żeby nie było, pisze redaktor Szymaniak, wniosek posłów PiSu nie oznacza zakwestionowania sposobu wyboru sędziów wyłonionych przez Prawo i Sprawiedliwość po 2016 roku. Niekonstytucyjność ma być wtedy, gdy według obecnych zasad sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą wybierać inni. Tu oczywiście nie chodzi o żadną niezależność Trybunału, trójpodział władz czy samą Konstytucję, lecz o to, by Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tejże ustawy, czym dałby asumpt prezydentowi do odmowy przyjęcia ślubowania przez sędziów wybranych przez obecną większość, która, jak Państwo wiedzą, się do tego szykuje, żeby tych 6 wakatów obsadzić. Co więcej, zdaniem autorów tego planu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy prezydent miałby wstrzymać się od przyjmowania ślubowania od sędziów wybranych do TK. Wynika z tego, że albo Trybunał będzie pisowski, albo nie będzie go wcale. O tym porozmawiamy z moim Państwa pierwszym gościem, Bartłomiej Przymusiński będzie z nami. W Rzeczpospolitej także temat a propos wczorajszych popołudniowo-wieczornych wydarzeń. Lewica buduje się na prezydencie. Znaleźliśmy świętego Graala. Dzięki atakom na Nawrockiego wykreowaliśmy się na główną partię antyprezydencką, a Włodka, czyli marszałka Czarzastego, na wice Tuska. Prosty pomysł i stary jak świat. Jak mały wchodzi do baru, to musi rzucić się z pięściami na największego. To najlepszy lewar, mówi anonimowo gazecie jeden z polityków lewicy. Zapowiedź tej strategii widać było już po wyborach prezydenckich. W lipcu Czarzasty, nie przebierając w słowach, ogłosił, że nie ma zamiaru spotkać się z prezydentem elektem. No potem oczywiście była zapowiedź, o czym państwo z pewnością pamiętają, stosowania marszałkowskiego weta wobec szkodliwych projektów legislacyjnych, służących, jak mówił marszałek, populizmowi. No i oczywiście była też odmowa stawienia się na spotkaniu z panem prezydentem, przedstawicieli klubu parlamentarnego Lewicy i tak dalej. Jednak marszałek nie jest jedynym politykiem Lewicy, czytamy w tekście, atakującym prezydenta. W tym kierunku idzie ofensywa medialna całego klubu. Dzień dobry. 1825 dni, 1 godzina, 44 minuty i kilkadziesiąt sekund, oświadczył jeszcze w ubiegłym roku na początku wizyty w studiu radiowej Jedynki wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnił, że ma w telefonie specjalną aplikację odliczającą czas do końca prezydentury. Pamiętamy też, to już moja uwaga, że kiedyś dni do końca prezydentury Andrzeja Dudy odliczał premier Donald Tusk. Wracając do tego tekstu, rzecznik partii Łukasz Miknik przekonuje, że częste spory z Nawrockim nie są efektem odgórnie przyjętej strategii. Konflikt z prezydentem jest oparty na wartościach, to jest jego główne podłoże, różnimy się programowo, środowiskowo i jeśli chodzi o wartości, prawa człowieka, ekonomię. Po prostu jesteśmy partią najdalej położoną od prezydenta. Szefowa klubu Lewicy jest jednak bardziej bezpośrednia. Tak, mamy strategię, której osią jest opór wobec prezydenta i wynika ona z badań, wyjaśnia Rzeczpospolitej Anna Maria Żukowska. Mówi o tym wprost i nie uważam tego za coś niewłaściwego. W 2015 roku PiS wygrało wybory, bazując na badaniach opinii publicznej, co uważało za swój powód do chluby. To chyba dobrze, że partie się profesjonalizują, pyta. Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski twierdzi, że skuteczność strategii Lewicy jest raczej dyskusyjna. Ta strategia wydaje się być sensowna, ale tylko na papierze, choć od zaprzysiężenia Czarzastego na marszałka mijają już niemal 3 miesiące, z naszych badań nie wynika, by poparcie Lewicy rosło, mówi Pawłowski. Być może antypisowski elektorat jest zbyt silnie związany z Koalicją Obywatelską, by Lewica mogła go podebrać. Być może wyborcy Lewicy wcale nie oczekują aż tak mocnej polaryzacji, zastanawia się. Jeden z ważnych polityków Lewicy mówi nam, że mimo to partia tej strategii nie odpuści. W dzienniku Gazecie Prawnej o szukaniu sposobu na ożywienie. Unijni przywódcy zastanawiają się, jak wzmocnić konkurencyjność europejskiej gospodarki w coraz mniej przyjaznym otoczeniu geopolitycznym. Nieformalny szczyt w Belgii zwołał Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. Szefowie rządów będą dyskutować o możliwych do wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej instrumentach wzmacniających jednolity rynek i redukujących zależności gospodarcze wspólnoty. W spotkaniu mają wziąć udział były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi i były premier Włoch Enrico Letta, autorzy głośnych, traktowanych w Brukseli niczym drogowskaz raportów o konkurencyjności Unii. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Szanowni Państwo, Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, będzie moim i Państwa pierwszym gościem. Po 7.40 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Po 8.00 Paweł Ślis, poseł i przewodniczący klubu Polska 2050. Po 8.20 będą z nami, jak zawsze, komentatorzy. Dziś Andrzej Bobiński i Michał Danielewski.
Autopromocja.
Czego w izraelskich szkołach uczniowie dowiadują się na temat Palestyńczyków i jak wpływa to na ich późniejsze postrzeganie sąsiadów? Dlaczego izraelskie media, choć bardzo krytyczne wobec Benjamina Netanyahu w kwestii wojny z Palestyną, ślepo powielają narrację jego rządu? Jak wygląda odczłowieczanie Palestyńczyków przez izraelskie społeczeństwo i w czym tamtejsza propaganda przypomina tę płynącą z putinowskiej Rosji? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Z nakazu Boga – Izraelczycy i wojna w strefie Gazy. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji Tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt, jest z nami.
Piotr, krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Co przedsiębiorcy o tym wiedzą?
Szczerze? Niewiele. Większość z nich jest nieprzygotowana na tę zmianę.
I co im wtedy mówisz?
Żeby zadzwonili na naszą bezpłatną infolinię KSeF.
Ponad milion faktur wysłanych do KSeF i darmowy program do obsługi e-faktur tylko w Infakcie. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii pod numerem 22 123 10 80.
Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na Twoje pytania.
Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Klau, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej i dla niego zestaw szczoteczek sonicznych Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedne 799. Z kodem rabatowym taniej. A do tego aż 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz papier toaletowy trójwarstwowy Samel 10 rolek. Tylko 12,99 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 17,99, a wszystkie zabawki drugi tańszy produkt 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Myślisz o stworzeniu biznesu w oparciu o model franczyzowy? Chcesz stać się częścią globalnej marki? Zastanawiasz się, z kim związać swoją przyszłość? Przekonaj się, że franczyza McDonald's to więcej niż rozpoznawalne logo. To jasne standardy, długofalowe wsparcie i realne możliwości rozwoju. Dowiedz się więcej o franczyzie McDonald's. Słuchaj mini audycji od poniedziałku do piątku po 10.30 i 15.00.
Wiadomo, że jak tłusty czwartek, to tylko w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tłusty czwartek. Pączek z nadzieniem 65 gramów. Tylko 9 groszy za sztukę przy zakupie 12. Tak, tylko 9 groszy za pysznego pączka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A do tego nieprawdopodobnie kusząca oferta. Tylko 5 groszy za pączka przy zakupie 24 sztuk. Tak, teraz tylko 5 groszy za pączka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Brak podpisu prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE byłby niepowetowaną stratą, uważa premier Donald Tusk. Szef rządu ma nadzieję, że wczorajsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie była tylko po to, by przygotować opinię publiczną do prezydenckiego weta w sprawie projektu wdrażającego program przewidujący niemal 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek z Unii Europejskiej na obronność. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie ustawy powołującej Fundusz do Spraw Realizacji programu SAFE. Władze stolicy Ukrainy ostrzegły mieszkańców o kolejnych możliwych atakach rakietowych Rosji i zaapelowały, by pilnie zaopatrzyli się w zapasy wody. Ryzyko ataków jest realne, szczególnie podczas utrzymujących się mrozów. W wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych Kijów zmaga się z brakiem prądu, ciepła w mieszkaniach i wody. Rosja przeniosła co najmniej 15 nowoczesnych myśliwców Su-57 w pobliże granicy z Japonią. Zdaniem ukraińskiego wywiadu może to być sygnał wysłany do Japonii po niedawnym zwycięstwie utwierdzającym silną pozycję premier Sanae Takaichi. Szefowa japońskiego rządu zapowiedziała zmianę pacyfistycznej konstytucji kraju i szybką jego remilitaryzację, aby skupić uwagę na zagrożeniach płynących z Chin i z Rosji. Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego został faworytem w wyścigu o polskie nagrody filmowe Orły. Zdobył 13 nominacji, m.in. w kategorii najlepszy film, reżyseria, scenariusz, montaż, najlepsza główna rola kobieca oraz męska. O wygraną w 10 kategoriach powalczą filmy Brat, Franz Kafka oraz Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Laureatów Orłów poznamy 9 marca.
Sport. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Damian Żurek zapowiada, że na 500 metrów będzie lepiej. Wczoraj w olimpijskiej rywalizacji panczenistów na dystansie dwukrotnie dłuższym zajął 4. miejsce. Do podium zabrakło mu 0,07 sekundy. Rywalizację wygrał faworyt Amerykanin Jordan Stoltz. Piotr Michalski i Marek Kania zajęli miejsca w 3. dziesiątce. Słabo w biegu na 15 km zaprezentowały się nasze biatlonistki. Najlepsza z nich, Natalia Sidorowicz, zajęła 23. miejsce. Kamila Żuk, Anna Mąka i Joanna Jakieła nie zmieściły się w czołowej 40. Wygrała francuska Julia Simon, dla której to już drugie złoto na tych igrzyskach. Druga była jej rodaczka Lujan Monod, a trzecia sensacyjnie Laura Christova z Bułgarii. Ruszył długo wyczekiwany olimpijski turniej hokeistów, pierwszy od 12 lat, w którym grają zawodnicy z NHL. Słowacja pokonała na otwarcie mistrzów z Pekinu Finów 4-1, a Szwecja wygrała z Włochami 5-2. W tabeli medalowej igrzysk olimpijskich wciąż prowadzą Norwegowie, wczoraj zdobyli 7 złoto. Wywalczył je w kombinacji norweskiej Jens Oftebro, który na mecie wyprzedził Austriaka Johannesa Lampartera i Fina Eero Hirvonena. Kacper Jarząbek był 33, a Miłosz Krzępek 35. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Dausze. Dziś po południu zagra z Greczynką Marią Sakari. A z turniejem w Rotterdamie szybko, bo już w pierwszej rundzie pożegnał się Hubert Hurkacz. O meczach Polaków opowie Błażej Kulesza.
Nie takiego prezentu na swoje 29. urodziny oczekiwał Hubert Hurkacz. Mecz z Kazachem Aleksandrem Bublikiem był wyrównany od samego początku. Dwa pierwsze sety kończyły się tiebreakami, trzeci 5-7 dla Kazacha. Lepiej zaprezentowała się Iga Świątek po łatwej przeprawie z Indonezyjką Jen. Spotkanie z Rosjanką grającą dla barw Australii Darią Kasatkiną zaczęło się z problemami. Polka raziła nieskutecznością, przegrywając 5-7 pierwszą partię. Kluczowym gemem dla reszty meczu był trzeci gem drugiego seta. Świątek obroniła 3 breakpointy i utrzymała podanie. Na dobre tym samym odebrała chęci do gry rywalce, wygrywając 2 pozostałe sety po 6-1. Błażej Kulesza, TOK FM.
Opady marznące jeszcze przez kilka godzin będą z nami na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, a także w części Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza Zachodniego i województwa kujawsko-pomorskiego. Temperatura maksymalna od 0 na Suwalszczyźnie, przez 4 stopnie w centrum, do 9 na zachodzie i 12 na południu kraju.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jeżeli prezydent nie podpisze ustawy o KRS-ie, to wydane zostanie obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS-u. Tak przekazał na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To był wtorek. Wczoraj, czyli w środę, minął termin, kiedy na podstawie tych obecnych regulacji marszałek Sejmu powinien rozpisać te wybory do KRS-u i pojawiło się stosowne obwieszczenie w Monitorze Polskim. I teraz zaczyna już płynąć ten 30-dniowy termin na zgłaszanie kandydatur, które mają trafić do marszałka Sejmu, a zgłosić mogą kandydata, kandydatkę grupa 2000 obywateli albo grupa 25 sędziów. Państwo na takim nadzwyczajnym zebraniu delegatów stowarzyszenia przyjęli uchwałę, w której zaapelowali państwo do członków swojego stowarzyszenia, czyli do sędziów, żeby wzięli udział w tych prawyborach, a także żeby podjąć takie rozmowy w środowisku sędziowskim na temat wyłonienia wspólnej listy kandydatów sędziów do KRS-u. Bo wszystko wskazuje na to, tej decyzji ostatecznej pana prezydenta względem noweli ustawy o KRS-ie jeszcze nie ma, ale zapowiedzi są takie, że nie może być podpisu pod ustawą, więc będzie obowiązywał ten dotychczasowy reżim prawny. Jak to ma wyglądać, takie te prawybory? No bo to też jest tak, że ten wariant B na wypadek weta, który jest spodziewany, jak powiedziałam, wygląda w ten sposób, że sędziowie mają wybrać środowisko sędziowskie tych kandydatów, a Sejm ma być tylko taką instytucją, która formalnie wybierze tych zgłoszonych kandydatów.
Można powiedzieć, że nic zaskakującego, że toczą się procedury, które wynikają z obowiązującej ustawy i na to musieliśmy być gotowi, dlatego mówimy o planie B. Oczywiście cały czas podkreślamy, że najważniejsze byłoby w tej sprawie jednak podpisanie przez prezydenta ustawy, która w sposób trwały naprawiłaby sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa.
No to od razu powiem, co mówi Zbigniew Bogucki, że ta ustawa, która leży na biurku pana prezydenta, próbuje zabetonować nadzwyczajną kastę i że ta ustawa jest pochodną stanowiska jednego środowiska, prywatnego stowarzyszenia Justitii, która nie ma nic wspólnego z prawem.
Ja wierzę w to, że prezydent, który jest prezydentem całego naszego państwa, wysłuchuje różnych doradców, różnych osób, różnych środowisk. Dlatego też jako Justicja ponad 2 miesiące temu zwróciliśmy się do prezydenta również z prośbą o spotkanie. Jesteśmy gotowi w takim spotkaniu wziąć udział i powiedzieć prezydentowi, jakie ważne argumenty prawne wynikające ze standardów unijnych przemawiają za podpisaniem.
Ale przez te 2 miesiące nie zaprosił pałac państwa na spotkanie.
Nie zaprosił, ale też nie minął jeszcze termin prezydentowi do podjęcia decyzji. Teraz odpowiem na pytanie dotyczące tego planu B, bo jako sędziowie musimy być gotowi wziąć odpowiedzialność za przyszłość polskiego sądownictwa i nie możemy w sytuacji, gdyby ustawa nie była podpisana, stanąć z boku i powiedzieć ludziom, trudno, wasze sprawy w sądach będą trwały jeszcze 2 razy dłużej niż trwają obecnie, bo będziemy mieli nadal nielegalny organ. I dostrzegamy możliwość ukształtowania składu rady na podstawie obowiązujących przepisów po nałożeniu na nią, mówiąc w uproszczeniu, pewnego szablonu praworządności. Na czym by to polegało? Otóż polegałoby to na tym, że Sejm uszanuje wybór dokonany przez sędziów i dlatego apelujemy do sędziów, aby byli gotowi wziąć udział w tych wyborach z takim założeniem, że to środowisko sędziowskie będzie mogło wskazać, kogo w tej Krajowej Radzie Sądownictwa widzi, a więc na powrót sędziowie wchodzący w skład rady będą reprezentantami środowiska sędziów, co gwarantuje niezależność rady od polityków.
No i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to sposób polityczny, nieprawny, w obliczu tego, że szykuje się zawetowanie tej ustawy o KRS-ie. No i że oczywiście to zależy od dobrej woli polityków tworzących aktualnie większość sejmową. Taka deklaracja, że ten wybór sędziów będzie uszanowany, jest ze strony chociażby ministra Żurka, który sam mówi o tym planie B. Ale pytanie, jak to ma wyglądać? Bo jak rozumiem, na przykład prezesi sądów będą musieli zwoływać zgromadzenia, żeby dokonać wyboru kandydatów, tak? Ale przecież nie można nakazać prezesom, żeby zwołali takie zgromadzenie w tej właśnie sprawie. Już są takie wypowiedzi, do czego nawiązywał też minister Żurek, ministra Boguckiego, który grozi prezesom sądów, którzy zwołają zgromadzenia w tej sprawie, więc środowisko sędziowskie też nie jest jednolite. Są różne organizacje, sędziowie różnie zapatrują się na tę sytuację, więc jak to może wyglądać w taki praktyczny sposób? Jak pan sobie to wyobraża?
Myślę, że to jest też dobry moment, żeby zwrócić się bezpośrednio do sędziów, którzy rozważają, jak w tej sytuacji się zachować. Ja uważam, że to jest jedyna szansa dla sędziów pokazać, że jest dla nich ważne wyłonienie swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem wzięcie udziału w takich demokratycznych wyborach, w których każdy będzie mógł poddać się ocenie. Teraz będziemy mieli etap zgłaszania kandydatów do marszałka Sejmu. Etap wyborów wśród sędziów to będzie kolejny etap. I myślę, że to też jest możliwość oceny tych osób, które się zgłoszą. Czy one powiedzą, nie chcemy się ubiegać o żadne poparcie sędziów, wystarczy nam poparcie klubu politycznego. W mojej ocenie to byłoby coś, co jest... co skreśla takiego kandydata, gdybym miał podejmować decyzję, czy może być reprezentantem w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy też będą to kandydaci, którzy powiedzą, poddajemy się demokratycznemu procesowi wyborczemu i chcemy być ocenieni przez środowisko sędziowskie.
Dobrze, czyli uważam, ja rozumiem, że... doprecyzowując, będzie to wyglądało w ten sposób, będzie miało charakter taki dwustopniowy, że najpierw teraz na przykład grupa obywateli albo grupa sędziów zgłasza swojego kandydata do KRS-u, sędziego, tak, do marszałka Sejmu. Mamy jakąś grupę kandydatów i dopiero nad tą grupą kandydatów będą się pochylać sędziowie i z tej grupy wyłaniać się tych 15.
Tak, uważam, że tak to powinno wyglądać z uwagi na to, że to jednocześnie wypełni wymagania obecnie obowiązującej ustawy, tak aby nie mógł się pojawić zarzut, że procedury, które określone są ustawą, zostały w jakiś sposób naruszone.
A w jaki sposób sędziowie mają wyłaniać tę 15? Czy będzie jakieś powszechne głosowanie przeprowadzone, żeby nie było potem takich zarzutów, że na przykład prezes Przymusiński razem z koleżanką i kolegą wskazali palcem te nazwiska i wiadomo, że to prywatne stowarzyszenie tak ukształtowało nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa.
całe założenie, na którym opiera się koncepcja tych wyborów, polega właśnie na tym, że każdy może się zgłosić i każdy może poddać się ocenie, która będzie przeprowadzona przez całe środowisko sędziowskie.
Ale czyli to nie sposób? Stowarzyszenie. Ale w jaki sposób?
Zostaną zwołane i o to apelujemy do prezesów sądów i uważamy, że to jest jak najbardziej możliwe w ramach obowiązujących procedur. Zwołane zgromadzenia w sądach, w każdym sądzie, na którym będą możliwe akty wyborcze polegające właśnie na głosowaniu w sposób tajny na listę wszystkich kandydatów i wskazywaniu, komu sędziowie udzielają poparcia.
Ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy prezesi wszystkich sądów zwołają takie zgromadzenia i dokonają takich aktów wyborczych.
Myślę, że będzie to bardzo duży procent, a jednocześnie jesteśmy gotowi na to, żeby umożliwić tym sędziom, w których sądzie zgromadzenie nie byłoby zwołane, głosowanie w najbliższym terytorialnie sądzie.
To jeszcze jeden temat. Trybunał Konstytucyjny, bo PiS walczy, żeby Trybunał utrzymać w stanie takiego codziennego nieistnienia i nagłych ożywień, kiedy trzeba pomóc Nowogrodzkiej jakimś orzeczeniem. Obecna władza zdecydowała się obsadzić 6 wakatów, a że w tym roku pojawią się jeszcze kolejne 2, to już we wrześniu większość w Trybunale Konstytucyjnym mogliby mieć sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu. I to zaniepokoiło Prawo i Sprawiedliwość i dlatego złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu przepisów regulujących sposób wyboru sędziów do Trybunału. Dodajmy, to jest i śmieszne, i straszne, zaskarżają przepisy własnej ustawy z 2016 roku. I jak pan się zapatruje na te zarzuty, jakie formułują względem własnej ustawy?
To trochę przypomina mi baśń braci Grimm, w której lustereczko było wspaniałe, dopóki odpowiadało, że to ty, królewna, jesteś najpiękniejsza w świecie, a w którym zaczęła padać inna odpowiedź, to
że to jednak
skończyło...
Śnieżka.
Tak, że to jednak, gdy padła odpowiedź, że to jednak Śnieżka może być najpiękniejsza, to zostało stłuczone. Myślę, że to pokazuje, do czego prowadzi próba politycznego zawłaszczenia instytucji. I oczywistym przez lata było to, że to Sejm wybiera, natomiast taka interpretacja konstytucji, która miałaby się sprowadzić do tego, że Sejm może wybierać, ale i tak musi być nasz, w tym wypadku odnoszę się do tego wniosku, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wybrany, to jest już tak pokrętna logika, że tutaj trudno w ogóle odnosić się do tego w kategoriach prawnych.
No to odnieśmy się w kategoriach politycznych, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że być może obecny prezydent nie chce, jak Andrzej Duda, nie odbierać ślubowania od sędziów i po prostu brać to na własną odpowiedzialność, tylko może właśnie wymusił na Nowogrodzkiej jakiś plan ratunkowy, który zdejmie właśnie z prezydenta decyzję i odpowiedzialność, a Trybunał zostanie w takim stanie, w jakim jest.
Nie wiem, czy raczej nie można spojrzeć na to również odwrotnie, że to jest próba związania rąk prezydentowi i wskazania mu, że w tej sytuacji jego argument prokonstytucyjny, bo uważam, że od prezydenta wszyscy oczekujemy, że powiedziałby, szanuję konstytucyjny wybór dokonany przez Sejm i powołuję osoby, które Sejm wybrał. To jest próba jakiegoś zaszantażowania prezydenta i powiedzenia mu, że konstytucja może tak, ale jeśli jest to na naszą niekorzyść, to wówczas masz tutaj wymówkę, żeby jej nie przestrzegać.
Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, moim państwa pierwszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
A tuż po informacjach Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.
Autopromocja. Owczarek w TOK FM. Sprawy ważne, które umykają uwadze. Tematy bieżące, które wymagają nowego spojrzenia. Nauka i kultura. Codzienność i poezja. Sakrum i profanum. Owczarek. Od poniedziałku do piątku po 9:00 zaprasza Cezary Łasiczka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane AGD już za złotówkę. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Dodatkowo lodówka Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Teraz za 2599. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Chloe, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej smartwatch Huawei Watch GT 4 Elegant. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy niskie ceny.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Pączek. Pączek w Kauflandzie to nie grzech. Do 50 rodzajów pączków i donatów w ofercie. A w środę i czwartek przy zakupach za minimum 100 zł z Kaufland Card 12-pak pysznych pączków gratis. Tak, 12-pak pysznych pączków gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Dni otwarte Omoda Jayku do 28 lutego. Omoda 5 i Jayku 7 z technologią Super Hybrid System z upustem do 13 tysięcy złotych, atrakcyjnym finansowaniem i ubezpieczeniem OCAC za złotówkę. Sprawdź u dealerów i na omodajayku.pl.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, szczoteczki soniczne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
Włączamy niskie ceny.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Szynka wieprzowa XXL marki Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania, zmywania i prania. Drugi tańszy produkt 70% taniej.
Lidl. To się opłaca.
Mega okazje w Pepco. Aż do soboty akcesoria karnawałowe 50% taniej. A od każdego czwartku nowe hity tygodnia. Chcesz odkryć jeszcze więcej nowości? Sprawdź gazetkę na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Mandarynki na wagę 3,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Oraz tylko z aplikacją Biedronka. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Zaczynamy od wypadku na Mazowszu. W Pustych Łąkach niedaleko Wyszkowa autobus wjechał do rowu, około 20 osób odniosło obrażenia. Droga jest zamblokowana, zorganizowano objazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło, gdy kierujący chciał uniknąć uderzenia w zwierzę. Jako sędziowie musimy być gotowi wziąć odpowiedzialność za przyszłość polskiego sądownictwa, mówił w poranku Tok FM Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli prezydent nie podpisze ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to wydane zostanie obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS. Przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa od 4 lutego czekają na podpis. Karola Nawrockiego.
Nie możemy w sytuacji, gdyby ustawa nie była podpisana, stanąć z boku i powiedzieć ludziom, trudno, wasze sprawy w sądach będą trwały jeszcze dwa razy dłużej niż trwają obecnie, bo będziemy mieli nadal nielegalny organ.
Sędziowie ze Stowarzyszenia Justitia dwa miesiące temu wysłali prośbę do prezydenta o spotkanie. Na razie nie dostali zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Polska nie będzie wasalem w stosunkach z jakimkolwiek państwem, mówi premier Donald Tusk, tłumacząc, że nasz kraj nie przystąpi do Rady Pokoju. Jednocześnie szef rządu zapewnia o bliskich relacjach sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi.
Dzisiaj Rada do Spraw Pokoju wydaje się przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym, bardzo oryginalnym. Nie wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia odpowiadają Polsce i trzeba umieć otwarcie nawet z największym sojusznikiem o tym rozmawiać. Te relacje sojusznicze nie mogą polegać na tym, że ktoś nieustannie potakuje i metodą pochlebstw usiłuje coś uzyskać, bo to nie działa.
Szef rządu informował wczoraj, że ambasada RP w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, które ma się odbyć 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Niewykluczone, że udział w wydarzeniu weźmie prezydent Karol Nawrocki, ale w charakterze obserwatora. Zamień pączka na ciepły posiłek dla dziecka. Wrocławska Fundacja Pociecha, zajmująca się najmłodszymi ze świetlic środowiskowych, po raz kolejny rusza z akcją na tłusty czwartek. Zamiast kupować sobie kolejną słodycz, można te pieniądze przeznaczyć dla potrzebujących dzieci.
A jak można zamienić takiego pączka na ciepły posiłek? Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.fundacjapociecha.pl. Tam wystarczy kliknąć liczbę pączków. Jeden pączek to jest takie nasze 20 zł.
Wyjaśnia Aleksandra Mielczarek-Cegielska z Fundacji Pociecha. Najwięcej przejaśnień dziś na południu, w pozostałych regionach opady deszczu lub mrzawki. Na północy i północnym wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do 12 stopni na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku jest z nami Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Osoba, która 6 godzin spędziła na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wyszedł pan przed końcem. Wyszedł, kiedy rozpoczął się trzeci punkt poświęcony kontaktom towarzysko-biznesowym Włodzimierza Czarzastego. Premier, zresztą dzisiaj Donald Tusk tłumaczył, że on po prostu uważa, że to nie był punkt na obrady tego właśnie ciała i dlatego opuścił to posiedzenie, ale powiedział też opinii publicznej Donald Tusk, że pan przekazał treściwą informację na temat tej pseudoafery. I jakimi informacjami z panem prezydentem, bo pan prezydent łaknął tych informacji, się pan podzielił, jeżeli może nam pan oczywiście zdradzić szczegóły.
No, szczegółów zdradzać nie mogę. To jednak było zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i oczywiście całkowicie podzielam opinię premiera Tuska, że mówiłem to wcześniej też, taki punkt nie powinien być przedmiotem obrad Rady. Rada nie jest po to, aby zajmować się jedną, choćby tak ważną osobą, mm-hmm, jak marszałek Sejmu. Więc ja powtórzyłem to, co mówiłem w Sejmie, że marszałek Włodzimierz Czarzasty jest otoczony ochroną kontrwywiadowczą, że z mocy ustawy ma dostęp do informacji ściśle tajnych i że służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Powiedziałem też, właśnie wskazując na to, że to nie jest gremium do takiej dyskusji, że jeżeli prezydent sobie życzy, jest odpowiedni tryb ustawowy do tego, że może poprosić o dowolną informację na temat dowolnej sprawy, osoby, wtedy służby taką informację dla prezydenta sporządzą.
No i potem usłyszeliśmy na konferencji prasowej ministra Boguckiego, który powiedział, że w tym zakresie na pewno pan prezydent poprzez swoją kancelarię będzie jeszcze dopytywał koordynatora do spraw służb specjalnych, pana ministra Tomasza Siemoniaka.
I to jest właściwy tryb do każdej sprawy. Myślę, że z tego wczorajszego posiedzenia i umieszczenia tego punktu płynie taki wniosek, że nie warto takich rzeczy robić i że każdy normalnie myślący człowiek wie, że grono blisko 30-osobowe nie jest gronem, w którym jakiekolwiek informacje ja mogę przekazać jako minister koordynator, że nie jest to grono, które jest powołane do takiej dyskusji, to znaczy formuły zbliżające się do komisji śledczej, no co to by miało być, jakieś odpytywanie marszałka Sejmu. Więc uważam, że było błędem umieszczenie tego porządku obrad. Ja oczywiście, tak jak premier powiedział, wyraziłem tutaj nasze stanowisko, stanowisko rządu.
No dobrze,
rządu.
Ale on na przykład ministrowi Przydaczowi okazało, wydało się niesatysfakcjonujące, bo powiedział, że jest zaskoczony, jak słabo jest zbadana przez organa państwa sprawa kontaktów Włodzimierza Czarzastego.
No to niepoważna wypowiedź, bo przecież wyraźnie, to co przed chwilą powiedziałem pani redaktor słuchaczom, nie można na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w gronie blisko 30 osób mówić, co służby robią w jakiejkolwiek sprawie, co robią operacyjnie, co robią śledczo, jak działają. Tak, przecież to jest absolutnie oczywista sprawa. Ja zresztą odwołałem się do siedzących razem z prezydentem dwóch byłych szefów służb, wiceszef BBN-u i doradca. Dla nich to, jak sądzę, jest oczywiste, że w takim gremium nie mówi się, co służby robią w jakiejś określonej sprawie, jakie działania
podejmują.
No
rozumiem, za dużo ludzi.
Znaczy, to nawet nie jest za dużo ludzi, tylko po prostu są określone tryby i w nich się informuje i po prostu, no, jeśli szanujemy instytucje państwowe, a Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest w konstytucji, tak? To jest bardzo ważny organ i...
No ale panie ministrze, no wiemy, że wszystko zostaje upolitycznione. Jeżeli chodzi o tryb obecności, to ja bym chciała zapytać o Sławomira Cenckiewicza, który jeszcze w poniedziałek mówił w Radiu Z tak. Decyzją prezydenta do czasu wyroku NSA nie zapoznaje się z informacjami o charakterze niejawnym. No a był na spotkaniu decyzją szefa kancelarii prezydenta, na którym rozmawiano, jak rozumiem, o rzeczach niejawnych.
To jest już taki męczący serial po prostu, bo raz minister Cenckiewicz mówi tak, raz mówi inaczej. Wczoraj ja oczywiście zabrałem głos, zwróciłem na to uwagę, że na sali, nie mówiłem nawet już po nazwisku, bo nie chcę, żeby to znowu było jakieś personalne, ale że jeśli ktoś jest w trakcie postępowania kontrolnego, jeśli chodzi o jego poświadczenie bezpieczeństwa, to nie ma żadnego trybu, nawet jednorazowej zgody szefa kancelarii prezydenta do tego, żeby uczestniczył w takim posiedzeniu, więc to jest...
Czyli to było poza trybem.
No tak, nie było go na spotkaniu prezydenta z premierem Kosiniakiem i ze mną i z szefami służb, choć była grupa współpracowników prezydenta, no właśnie pewnie dlatego, że takich informacji nie otrzymuje, to co sam powiedział. Natomiast następnego dnia czy dwa dni po takiej wypowiedzi, że w sumie wynika z niej, że nie ma tego dostępu, próbują jakichś sztuczek, jakichś działań, że ma. No będziemy z tego oczywiście wyciągać wnioski.
A jakie?
No ABW musi kontrolować takie sytuacje i będzie taką sytuację kontrolować.
A no, nie co znaczy, że ABW będzie kontrolować?
No będzie. Odpowiada za, jest krajową władzą bezpieczeństwa, odpowiada za ochronę informacji niejawnych i zapewne zwróci się do kancelarii prezydenta i przeprowadzi kontrolę w tym zakresie. Ktoś odpowiada za takie rzeczy, są pełnomocnicy, są różne osoby. I
jak tutaj rozumiem, decyzję podjął minister Bogucki.
No, tak jak słyszeliśmy, no to jest, ogłaszają, że ma, a potem, że jednak nie ma, bo on musi dać mu jednorazową zgodę, więc to jest kompletnie niekonsekwentne. Mm-hmm. Natomiast chcę powiedzieć, to nie jest najważniejsza sprawa z wczorajszego posiedzenia, bo bardzo ważne były te pierwszy i drugi punkt, te dyskusje.
To pierwszy i drugi punkt, czyli jeżeli chodzi o program SAFE, będzie weto czy będzie podpis?
Nie wiem, to...
A co wynika z tych rozmów wczoraj, bo z konferencji prezydenckich ministrów wynika, że jest ciągle wiele wątpliwości po stronie pana prezydenta i trzeba kontynuować dyskusję.
Ale ta konferencja w każdym z tych trzech punktów mogłaby się odbyć przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Mam wrażenie, że cokolwiek by zostało powiedziane, a naprawdę w tych obydwu sprawach samo 6 godzin o tym mówi. Była wyczerpująca dyskusja. Na wszystkie pytania były odpowiedzi, wszystkie wątpliwości.
No właśnie nie, były. Potem słyszeliśmy na konferencji, ale, że premier najpierw nie odpowiadał, potem był dociskany i zaczął odpowiadać, no, ale nie wyczerpująco.
No to przecież jest taka polityka, która polega na tym, że z góry wszystko wiadomo i jakakolwiek odpowiedź pada,
no dobrze,
to ona jest niesatysfakcjonująca.
Ale po co prezydenci ministrowie komunikują opinii publicznej, że nie byli w stanie od rządu niczego się dowiedzieć?
Bo są w walce politycznej z rządem, tak? I przecież naprawdę tyle czasu to zajęło, wyjaśnienia były tak precyzyjne. Przecież mówił i premier Kosiniak, i minister Sobkowiak, pełnomocniczka do SAFE, mówił minister Domański, mówiła minister Pełczyńska-Nałęcz, wielokrotnie premier Tusk też zabierał głos, więc mówili przedstawiciele wojska. Naprawdę z góry zostało ustalone, że będą nieusatysfakcjonowani ministrowie tym wszystkim, bo już nie mówię o tym, że mają te materiały, mają ten wniosek. Wszystko tutaj naprawdę Ministerstwo Obrony i rząd robi w sposób państwowy, przemyślany i tak, żeby wszyscy, którzy powinni coś wiedzieć, powinni to wiedzieć.
Domagał się gwarancji dokumentów, papierów na to, że 80% tych pieniędzy trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Bo wczoraj, kiedy słuchałam pana prezydenta przed posiedzeniem Rady, to właśnie on mówił, dobrze, że te pieniądze trafią tutaj, do Polski, ale że nie ma właśnie żadnych dokumentów, które by to gwarantowały.
Ja nie chcę wchodzić w szczegółowe opowiadanie tego, co tam było, więc na to pytanie nie odpowiem. Mówię tylko o tym, że ze strony rządu była szeroka, wyczerpująca, precyzyjna informacja i odpowiedzi na wszystkie pytania, tak? Co było treścią tych pytań i odpowiedzi? Nie mogę mówić.
Mm-hmm. A Rada Pokoju, panie ministrze, bo też usłyszeliśmy od prezydenckich ministrów, że oni wciąż nie wiedzą, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie i że domagają się konkretnej rekomendacji na tak lub na nie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo przed posiedzeniem rządu tego samego dnia, czyli wczoraj, bo rząd został przełożony z wtorku na środę, premier powiedział jasno, że Polska nie wejdzie do Rady Pokoju.
No to jak wyżej, niezależnie od dyskusji, niezależnie od tego, że premier Donald Tusk i premier Radosław Sikorski bardzo szeroko przedstawili stanowisko rządu, nawet też minister Pełczyńska-Nałęcz poproszona, jednak jest ekspertką polityki zagranicznej, poza swoją funkcją ministerialną i przewodniczeniu Polsce 2050, więc naprawdę też, tak jak i w przypadku SAFE, zajęło to 2 godziny, właśnie też i po to, żeby wszystko tutaj zostało powiedziane. Ale tę ocenę, że jest źle, że czegoś nie wiadomo, że są niesatysfakcjonowani, one powstają wcześniej i niezależnie
i
od tego, co by
zmienia.
Się działo, to,
czy to
tak
jest
właśnie
tak,
będzie.
Zapytam już nie o przebieg posiedzenia, tylko o motywacje polityczne, że Karol Nawrocki chce, żeby rząd jeszcze wyraźniej, jeszcze dosadniej, najlepiej na piśmie powiedział, że nie zgadza się na uczestnictwo Karola Nawrockiego w Radzie Pokoju, żeby Karol Nawrocki mógł mówić potem Donaldowi Trumpowi, jeżeli zapyta, że on by bardzo chciał, ale ten zły rząd nie pozwala.
Ja nie chcę tutaj spekulować, no bo to już jest takie rozważanie polityczne. Ja uważam, że w interesie Polski jest to, żeby mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdziło to się w przypadku inauguracji Rady w Davos, dobra współpraca premiera z prezydentem, pełna wymiana informacji i warto do tego się jakoś odwoływać i tak współpracować, a nie starać się pokazać pewne podziały. No.
No, ale chyba zastanawiają się państwo nad motywacją Karola Nawrockiego. Jeżeli rząd mówi, nie wejdziemy do Rady Pokoju, możemy obserwować, zobaczyć, czy sytuacja się zmieni, podjąć decyzję później, a prezydenccy ministrowie mówią, a my nie wiemy, jakie jest stanowisko rządu. No bo na razie jest pan ciągle politykiem, jeżeli dobrze pamiętam, to, nie ekspertem.
Który... To akurat
od służb.
To akurat wiedzą, jakie jest stanowisko, bo to zostało bardzo szeroko przedstawione. Zresztą premier też publicznie o tym mówił. Ta sprawa ma ogromną wagę publiczną i niech się toczy dyskusja szeroka w tych kwestiach. Niech mocno też funkcjonują przykłady innych państw europejskich, nawet takich jak Włochy, czyli z premier, która jest bliska prezydentowi Trumpowi. I no, trzeba mieć tutaj świadomość, jak to wygląda, że ta sprawa nie ma tylko wyłącznie polskiego kontekstu i że nie powinna być przedmiotem takiej typowej polskiej politycznej bijatyki, a niestety właśnie te wypowiedzi przedstawicieli prezydenta, o których pani mówi, no właśnie w takim duchu są. Naprawdę można się kłócić o 30 innych spraw, a takie rzeczy powinny być wyjęte i nawet jeśli, przecież to jest naturalne, że mogą być różnice zdań, że prezydent może tak uważać, premier inaczej, natomiast po co to eskalować, po co to nasilać, po co eksponować tutaj w wielu krajach,
żeby polaryzować politykę.
W wielu krajach są różnice zdań też wokół tej sprawy.
A atmosfera tego spotkania była konfrontacyjna?
Nie. Ja uważam, znaczy to byłem na wielu Radach Bezpieczeństwa Narodowego, bardzo rzadko bywały na tych posiedzeniach spięcia. No, gdy nie ma kamer, tak, gdy to jest normalna dyskusja, to było to długo, wyczerpująco, pewnie dobrze, tak, bo wszyscy mogli tutaj powiedzieć, co uważają, że trzeba powiedzieć, także myślę, że ja bym nie nazwał, byłem od pierwszej sekundy do samego końca, do godziny 20 i w gruncie rzeczy w takiej spokojnej atmosferze, choć twardo spokojnej momentami, ale spokojnej.
Podano pod wieczorek i kolację?
Kanapki.
Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Za wizytę.
Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach o 8.
Reklama.
Jak twoja walentynka ma dużo na głowie, to Allegro. Już dzisiaj odkryj szeroki wybór lokówek Dyson Airwrap w super cenach i zrób niespodziankę bliskiej osobie. Jak tak, to Allegro.
Mamo, wiesz, że chodzenie do delikatesów w centrum jest takie słodkie?
Chyba wiem, co masz na myśli.
Do środy walentynkowa bombonierka Merci. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. A łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 15,99.
Lady Zalady życzy smacznego.
Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
Czasami duże oznacza rozległe, innym razem duże to wręcz bezkresne. Czasami duże jest tylko duże, ale czasami duże jest tym, czego potrzebujesz. Dacia Bigster. Duży bagażnik i hybrydowy silnik o dużej mocy w małej cenie. Zyskaj do 17 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj z upustu na koła zimowe i korzystnej ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
W salonach Empik znajdziesz prezenty na walentynki. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals przy ich zakupach za minimum 100 zł. A do tego 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji walentynki. Wybieraj spośród miękkich poduszek, uroczych kubków, kwietnych miściów i wielu innych. Empik.
Zima wzywa. Ski Team to największy wybór sprzętu zimowego. Nerty, deski snowboardowe, buty, kurtki dla każdego. Konkurencyjne ceny, fachowa obsługa i sprzęt, który sprawi, że poczujesz moc zimy. Ski Team. Daj się ponieść zimowej przygodzie. Sprawdź nas w sklepach stacjonarnych i online. Ski
Team. Uff, co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
Proszę wypróbować